Rozdział 17. Samobójstwo. A tymczasem i Monte Cristo wracał do miasta w kompanii Maksymiliana i Emanuela. Wesoły to był powrót. Emanuel nie taił radości, był świadkiem, jak wojna zakończyła się pokojem. Dawał głośno wyraz swoim upodobaniom filantropijnym. Morel, wcisnąwszy się w kąt karety, nie uciszał radości szwagra. Sam radował się szczerze, ale radość błyszczała jedynie w jego oczach. Na rogatce du Trône spotkali Bertuccia. Tkwił nieruchomo, niby żołnierz na warcie. Monte Cristo wyjrzał z karety i poszeptał z intendentem. Bertuccio znikł. — Panie hrabio — rzekł Emanuel, gdy dojeżdżali do placu Royal. — Niech mnie pan podwiezie, jeśli łaska, do domu. Nie chciałbym, aby moja żona niepokoiła się dłużej zarówno o pana, jak i o mnie. — Gdyby nie było śmieszne chwalić się triumfem — powiedział Morel — zaprosiłbym hrabiego do nas, ale pan hrabia musi z pewnością ukoić niejedno drżące serce. Jesteśmy na miejscu. Pożegnajmy się Emanuelu i niech nasz przyjaciel jedzie swoją drogą. — Chwileczkę — odparł Monte Cristo. — Nie chciałbym się rozstawać tak od razu z jednym i z drugim moim towarzyszem. Niech pan wraca, panie Emanuelu, do swojej uroczej żony, kłaniając się jej pięknie ode mnie. A pan, panie kapitanie, niech mnie odwiezie, jeśli łaskaw, na pola elizejskie. — Doskonale — zgodził się Maksymilian. — Mam akurat coś w tej dzielnicy załatwić. — Czekać na ciebie ze śniadaniem? — zapytał Emanuel. — Nie, nie czekajcie. Drzwiczki zamknięto, kareta potoczyła się dalej. — No i przyniosłem panu szczęście — ozwał się Morel. — Nie pomyślał hrabia o tym? — Owszem, i dlatego nie chciałbym się nigdy z panem rozstawać. — To było cudowne — zawołał Morel, myśląc o czym innym. — Co takiego? — To, co się stało. — Tak — uśmiechnął się hrabia. — Słusznieś pan to określił — cudowne. — Bądź tak czy inaczej, Albert jest odważny. — Bardzo odważny. Widziałem kiedyś, jak spał, choć miecz wisiał nad jego głową. A ja wiem, że pojedynkował się dwa razy, nadzwyczaj dzielnie. Pogódź to pan z jego dzisiejszym zachowaniem. To przecież pański wpływ, uśmiechnął się znów Monte Cristo. Szczęście to dla Alberta, że nie jest żołnierzem. Dlaczego? Przepraszać tuż przed pojedynkiem? Rzekł Morel, potrząsając głową. No, no, panie kapitanie, ozwał się łagodnie hrabia. Nie hołduj pan przesądom ludzi pospolitych. Przyznaj pan, że skoro Albert jest odważny, nie może być tchórzem. Widać miał jakiś powód, aby zachować się tak właśnie, a więc postąpił bohatersko, nieprawdaż? Oczywiście, oczywiście, ale powiem jak pewien Hiszpan. Nie był dziś tak odważny jak wczoraj. Zjesz pan ze mną śniadanie? Uciął hrabia. Nie, muszę pożegnać pana o 10. A więc umówiłeś się pan z kimś na śniadanie? Morel uśmiechnął się i potrząsnął przecząco głową. — Ale przecież musisz pan i tak coś przegryźć. — A jeśli nie jestem głodny? — O, znam tylko dwa uczucia, przy których tracimy apetyt. Zgryzotę? — Ale pan, dzięki Bogu, jesteś wesół. — I miłość. Otóż z tego, co rzekłeś mi pan o swoim sercu, pozwalam sobie wnosić. — Nie zaprzeczam, hrabio, nie zaprzeczam. — I nic mi pan o tym nie mówiłeś? — rzekł hrabia tak żywo, iż łatwo było poznać, jak mocno zaintrygował go ów sekret. — Powiedziałem dziś hrabiemu, że mam serce zajęte, tak? Hrabia nic nie odpowiedział, a tylko ujął Maksymiliana za rękę. — Owóż, od chwili, jak to serce nie jest z panem w parku Vincennes, jest gdzie indziej i tam właśnie chce się udać. — Dobrze, dobrze, kochany przyjacielu — mówił z namysłem hrabia. — I pamiętaj, że mam na tym świecie jakąś władzę i że z radością służę nią tym, których lubię serdecznie, a pan do nich należysz. Gdybyś więc doznał jakichś przeszkód, zwróć się do mnie. Przypomnę to panu, jak samolubne dzieci przypominają się w potrzebie rodzicom. Zwrócę się do pana i to może niedługo. Trzymam pana za słowo, a więc do widzenia. Do widzenia. Stanęli przed bramą pałacu na polach elizejskich. Monte Cristo otworzył drzwiczki. Morel wyskoczył z karety. Na podjeździe czekał Bertuccio. Morel znikł w alei Marigny. Monte Cristo skierował się szybko ku intendentowi. — No i cóż tam? — zapytał. — Ano, powiedział Bertuccio, wyprowadza się z domu. — A jej syn? — Florenty, jego lokaj, powiada, że syn także. — Chodź pan ze mną. Monte Cristo napisał w gabinecie znany nam już list i wręczył go intendentowi. — Idź pan — rzekł — i spiesz się. Aha, wstąp jeszcze do Heidi i powiedz jej, że wróciłem. — Czekałam tu. Ozwała się Heidi. Zeszła, kiedy zaturkotał wóz. Twarz jej promieniała radością. Bertuccio wyszedł. Heidi wyczekiwała z niecierpliwością na powrót hrabiego, a teraz radowała się jak córka, która po długiej rozłące ujrzała ojca i radowała się jak kochanka na widok swojego uwielbianego. Monte Cristo cieszył się nie mniej niż Heidi, choć nie okazywał tego. Radość spływała na serca, które długo cierpiały, jak rosa opada na ziemię wysuszoną skwarem. Serce takie chłonie dobroczynny deszcz, podobnie jak wchłania go ziemia, z pozoru tylko pozostając nadal suchą. Monte Cristo pojął wreszcie, a długo nie śmiał dopuszczać do siebie tej myśli, że pojawiła się druga Mercedes, czyli że mógł zaznać jeszcze szczęścia. Wzrok jego rozpalony szczęściem tonął w wilgotnych oczach Heidi, gdy nagle otwarły się drzwi. Hrabia zmarszczył brwi. — Pan de Morcerf! — oznajmił Baptysta, jakby te słowa były same w sobie usprawiedliwieniem. Istotnie hrabia rozpogodził się. — Który? — zapytał. — Ojciec czy syn? — Ojciec! — O Boże! — zawołała Heidi. — To jeszcze nieskończone? — Nie wiem, czy skończone, moja najmilsza, odpowiedział Monte Cristo, ujmując jej ręce, ale wiem, że już nie potrzebujesz żywić żadnych obaw. Och, ale to przecież Łotr. Nic on mi zrobić nie może. Należało się lękać tylko sprawy z jego synem. To też nigdy nie dowiesz się, ile wycierpiałam, o panie mój. Monte Cristo uśmiechnął się. Przysięgam ci na prochy mojego ojca, rzekł, wyciągając rękę nad głową Heidi, że jeśli zdarzy się nieszczęście, nie mnie ono spotka. Wierzę ci, mój panie, jak samemu Bogu, rzekła, podsuwając mu czoło do pocałunku. Monte Cristo złożył na tym czole jakże czystym i pięknym pocałunek, od którego zabiło dwoje serc. Jedno gwałtownie, a drugie głucho. O mój Boże, szepnął, czyżbyś zezwolił, abym pokochał jeszcze? Wprowadź pana hrabiego de Morcerf do salonu, rozkazał Baptyście, wiodąc piękną Greczynkę ku schodom. Musimy wyjaśnić w paru słowach ową wizytę, której Monte Cristo spodziewał się może, ale z pewnością nie spodziewali się czytelnicy. Kiedy Mercedes spisywała u siebie inwentarz i gdy Albert spisał go także u siebie, kiedy porządkowała klejnoty, zamykała szuflady i wiązała klucze, by zostawić wszystko we wzorowym porządku, nie dostrzegła twarzy posępnej i bladej, która zajrzała przez oszklone drzwi korytarza. Można stąd było nie tylko widzieć, lecz i słyszeć. Hrabia de Morcerf widział więc i słyszał wszystko, co działo się u jego żony. Poszedłszy następnie do swojej sypialni, podniósł, konwulsyjnie zaciskając palce, firankę w oknie, które wychodziło na dziedziniec. Stał tak 10 minut, milczący, nieruchomy, wsłuchując się w bicie własnego serca. Dłużyły mu się te minuty. Wtedy to Albert, wracając ze spotkania, ujrzał, jak ojciec czatował w oknie i odwrócił głowę. Hrabiemu oczy wystąpiły z orbit. Wiedział, że Albert znieważył ciężko Monte Cristo i że taka zniewaga musiała w każdym kraju pociągnąć za sobą pojedynek na śmierć i życie. Albert wracał zdrów i cały, a więc pomścił ojca. Błysk radości rozświetlił ponurą twarz Morcerfa. Rozświetlił niby ostatni promień słońca, które przed zachodem gaśnie w chmurach, podobniejszych do grobu niż do posłania. Wiemy, że hrabia czekał nadaremnie, by syn zjawił się i opowiedział mu o swoim triumfie. Rozumiał, że syn jego przed pojedynkiem nie chciał wstąpić do ojca, którego honor miał pomścić, ale czemuż, zemściwszy się, nie przybiegł, aby paść ojcu w ramiona. Dlatego hrabia, nie mogąc doczekać się Alberta, posłał po jego sługę. Wiadomo, że Albert kazał powiedzieć ojcu całą prawdę. Po 10 minutach generał de Morcerf zjawił się na ganku odziany w czarny surdut z kołnierzem kroju wojskowego, w czarne pantalony i w czarne rękawiczki. Wydał już wcześniej rozkazy. Ledwie bowiem zszedł ze stopni ganku, z wozowni wyjechała kareta i zatrzymała się przed hrabią.